Zanim przejdziemy do lekcji ze Słowa Bożego, chciałbym złożyć z siebie taki miły obowiązek i przekazać Braterstwu Bratnie Chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych, jakie przywożę dla wszystkich braci i sióstr od pozostałych braterstwa ze zboru ludu Pana w Mysłowicach w Brzezińce. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, przypadł mi w udziale rozpocząć nasze trzydniowe rozważania tematem modlitwy. Tematem około znaczenia tego, jakby można powiedzieć, najważniejszego, najistotniejszej rzeczy w życiu chrześcijanina, a szczególnie w życiu Kościoła, w życiu Dziecka Bożego, przywileju, który posiadamy w życiu, które nam pozostawił nasz Pan, chociaż nie było to dopiero pragnienie uczni Pana Jezusa, jak się przekonamy, ale od dawna ludzkość taką potrzebę już odczuwała. Cały psalm, który jest jakby hasłem przewodnim dzisiejszej uczty, szczególnie werset 20, ale psalm cały, jest psalmem pochwalnym, którego najczęściej wersety 8-9 przypominamy przy okazji zakończenia roku, kiedy czynimy różnego rodzaju obrachunki, kiedy wspominamy ten werset, gdzie psalmista mówi, że błogosławcie narody Boga naszego i głaszajcie głos chwały Jego, że zachował przy zdrowiu duszę naszą, a nie dał się powinąć nodze naszej. Drogie braterstwo, psalmista odczuwa jakby powód, odczuwa przyczyny dla oddania czci i chwały Ojcu Niebieskiemu, przypominając w treści tego psalmu od wersetu pierwszego począwszy wielkie i cudowne błogosławieństwa Boże nad narodem izraelskim, mimo że wydawałoby się czasami sytuacje były bez wyjścia. Przypomina właśnie to sławne przejście przez Morze Czerwone, przypomina nasłanie człowieka na głowę naszą, jak się wyraża, czyli zniewolenie tego narodu, i naród, gdyby Pan Bóg się nie wdał w ich sprawę, to sytuacja była beznadziejna. Sytuacja z ludzkiego punktu widzenia była bez wyjścia. Jednak w utrapieniu psalmista mówi, że prosił o wybawienie i czyni śluby przyniesienia całopalnych ofiar w podzięce za wysłuchanie modlitw i za wybawienie. W wersecie 20 wspomina: błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej, ani odjął miłosierdzia swego ode mnie. Od wersetu 17 może, żeby uchwycić kontekst tych słów, psalmista mówi tak: do Niego ustami swoimi wołał, a wywyższałem Go językiem moim. Bym był patrzył na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchałby był Pan, ale zaiste wysłuchał Bóg, a był pilen głosu modlitwy mojej. Inne tłumaczenie, nowe tłumaczenie oddaje werset 18 w ten sposób: gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Biblia Tysiąclecia oddaje go jeszcze inaczej: gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. Myślę, że w jednym i drugim znaczeniu, znaczeniu tych dwóch tłumaczeń Biblii Nowego Przekładu i Biblii Tysiąclecia, jak również starego tłumaczenia Biblii Gdańskiej, ten werset ma swój sens, o czym jeszcze później wspomnimy. Ale, drogie braterstwo, werset ten podstawowy, tematowy, który jest przed braterstwa oczami również, werset 20 tego psalmu, jest dowodem na to, jest, można powiedzieć, jednym z wielu dowodów w Piśmie Świętym, który potwierdza fakt, że potrzebę modlitwy odczuwano znacznie wcześniej, aniżeli uczniowie Pana Jezusa zwrócili się do Pana z prośbą: Panie, naucz nas modlić się. Według małego słownika religioznawczego modlitwa to, cytuję, zwrócenie się do Boga w słowie lub myśli, celem nawiązania z nim kontaktu. Myślę, że ta definicja zawiera sens, który można łatwo przyjąć. Niekoniecznie trzeba coś wypowiadać słowami, żeby nawiązać kontakt z Panem Bogiem. I kiedy śledzimy historię biblijną, to zauważymy, że bardzo wcześnie ludzkość odczuła dyskomfort psychiczny spowodowany oddaleniem od Stwórcy z powodu swojego nieposłuszeństwa. I to właśnie drogą modlitwy próbowała tą łączność nawiązać. Znajdujemy wiele wersetów w Starym Testamencie mówiącym o tym fakcie. Pierwszy raz, gdybyśmy chcieli tak szukać konkordacyjnie, to pierwszy raz słowo modlić się znajdziemy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale, 17 wersecie, gdzie Abraham modli się i to nie w swoim, lecz Abimelecha imieniu, aby Pan Bóg uzdrowił jego rodzinę. Abraham jako mąż wiary wiódł życie w łączności, w jedności, z harmonii z Panem Bogiem. Jest na to wiele wersetów Pisma Świętego. Trudno sobie wyobrazić, aby to tak prowadzone życie trwało, odbywało się bez modlitwy. Świadczą o tym choćby przykłady z jego życia. Pierwszy przykład, drogie braterstwo, to pamiętamy, zapisany w 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy to Abraham stoi przed Panem Bogiem i prosi za sprawiedliwymi w Sodomie. Pamiętamy, że zaczyna od 50, potem poprzez 40, 30, 20 i 10 i nie ma odwagi dalej prosić, ale wiemy dobrze i Pan Bóg też wiedział, że miał na myśli zapewne rodzinę Lota. I zali zatracić, Panie Boże, sprawiedliwego z niesprawiedliwym. Czyż, drogie braterstwo, to nie modlitwa? Myślę, że tak. Pan Bóg dotrzymał słowa, chociaż Abraham jakby nie dokończył swojej myśli. Chęć posiadania, drogie braterstwo, potomstwa z Sary mogła być przedstawiana Panu Bogu inaczej niż przez modlitwę? Zdaje się, że nie. Droga na górę Moria celem ofiarowania Izaaka zgodnie z boskim rozkazaniem na pewno wypełniona była modlitwą Abrahama przerwaną na krótko pytanie syna: ojcze, gdzie ofiara? Tą potrzebę modlitwy Abraham wpoił swojemu synowi Izaakowi. Skąd możemy wyciągnąć taki wniosek? Drogie braterstwo, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale znajdujemy opis takiej historii, w którym sługa Abrahamowy Eliezer wraca, spełniając Abrahamowe posłanie wybrania żony dla jego syna Izaaka. I kiedy wraca, to w tym czasie Izaak wybiera się, wyszedł akurat wieczór to było, na pole dla modlitwy. Czy ten, drogie braterstwo, opis nam coś nie mówi? Czy w pełnoletnim wtedy Izaaku tak nagle zrodziła się potrzeba modlitwy? To określenie pod wieczór sugeruje nam myśl o pewnej regularności wyniesionej zapewne z domu rodzinnego. Ale są mi, drogie braterstwo, wcześniejsze wzmianki w Piśmie Świętym mówiące o szukaniu łączności z Bogiem. Powiedzieliśmy, że modlitwa to chęć uzyskania łączności z Panem Bogiem. Czy to jest wyrażone słowami, czy nie? Czy jest wyrażone tylko w myślach? Drogie braterstwo, ofiara Kaina i Abla zapewne była formą modlitwy, chociaż w opisie tego wydarzenia tego słowa nie znajdziemy. Mamy natomiast zapisane, że wzywać imienia Pańskiego zaczęto już od trzeciego pokolenia ludzkości, to jest od Enosa wnuka Adamowego z trzeciego jego syna Seta. Zapis pierwszej księgi Mojżeszowej, 4 rozdział, 25 i 26 werset. Biblijne zapisy potwierdzają także, że modlili się w Starym Testamencie. Noe, modlił się Mojżesz, modliła się żona Anna, żona Elkany, i wyprosiła Samuela. Modlił się wielokrotnie Dawid, modlił się Salomon, modlili się prorocy Eliasz, Elizeusz, modlił się Ijob, Daniel, Jonasz. W Nowym Testamencie przede wszystkim modlił się Pan Jezus. Jego życie było w nieustannej, stałej łączności ze swoim Ojcem Niebieskim. Ale mamy wspomniane szczególnie przykłady, sytuacje, w których ewangeliści, śledząc życie i naukę naszego Pana, odnotowali je w sposób szczególny. Pan Jezus modlił się po chrzcie, modlił się na górze na osobności, modlił się również na osobności, często odchodząc na pustynię. Modlił się wcześnie rano, drogie bratestwo, modlił się na górze przemienienia, przy uzdrowieniu dzieci, przy uzdrowieniu Łazarza, a także przy końcu swojej misji w Getsemane. Modlili się Szczepan, modlili się także apostołowie, szczególnie mamy wzmiankę apostole Piotrze, Pawle, szczególnie za zborami, za zborem Filipi, za zbór w Kolosie, w Tesalonice. Modlił się także, drogie braterstwo, pamiętamy, Korneliusz, pierwszy poganin i wysłuchany właśnie z powodu gorących, nieustannych jego modlitw. Modliły się także całe zbory. W Dziejach Apostolskich czytamy historię, w którym to uczniowie pańscy zgromadzeni byli razem, modlili się po pańskim wniebowstąpieniu. Pali w społeczności, w modlitwach po zesłaniu Ducha Świętego. Był cały, w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że cały zbór modlił się za uwięzionym apostołem Piotrem. Na swoją prośbę, o której wspomniałem, skierowaną przez uczni do Pana, Panie, naucz nas modlić się, uczniowie uzyskali pozytywną odpowiedź. I jak zwykle i ta wypowiedź naszego Pana zawiera głęboki sens, jest mądra, przemyślana, nie zawiera zbędnych słów, tak jak wszystkie zresztą pańskie wypowiedzi. To my dzisiaj na podstawie jednego zdania, jednego wyrazu możemy ułożyć wiele wielogodzinnych tematów, wykładów. Natomiast wypowiedź naszego Pana zawsze była krótka, zwięzła i treściwa. Sama modlitwa została, drogie braterstwo, przez nas przeanalizowana wielokrotnie. Doszliśmy do wniosku, że powinna zawierać uwielbienie, dziękczynienie i prośbę. Dlatego też, drogie braterstwo, analiza szczegółowa modlitwy pańskiej nie będzie przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań. Ale chciałbym, ażebyśmy spojrzeli na temat modlitwy, na modlitwę samą, trochę z innej strony. Po pierwsze, do kogo mamy się modlić? Ja nie chcę, żeby braterstwo zrozumieli, że ja mam na myśli dyskutowanie może z innymi jakimiś ugrupowaniami, wyrozumieniami, które nauczają i praktykują, że trzeba się modlić do według ludzkiego porządku ustanowienia jakichś świętych, że trzeba się modlić do Matki Pana Jezusa, nazywanej Matką Bożą. Ale, drogie braterstwo, my, zdaje się, mamy od naszych rodziców, od początku, od dziecka, że tak powiem, i swoim dzieciom również przekazaliśmy, te z kolei przekazują swoim, ten wzór modlitwy pańskiej. Kiedy dziecko zaczyna tylko mówić, to rodzice uczą go: Ojcze nasz. Myślę, że adresat modlitwy, który nauczył uczni modlić się nasz Pan, jest niedwuznaczny. I dlatego mnie samemu dziwnym się okazało, kiedy spotkałem się z takim pytaniem albo z taką myślą, nie od kogoś z zewnątrz, tak jak wspomniałem, od tych, którzy troszkę inaczej rozumują niektóre sprawy. Ale pytaniem wynikły z naszej społeczności, że można czy należy się modlić do Pana Jezusa. Nigdy jakoś nie stawiałem tego problemu, nie widziałem w tym problemu, nie widziałem, że można mieć jakiś inny pogląd na ten temat. Drogie braterstwo, okazuje się, że tak. Ale czy Pismo Święte nas do tego upoważnia? Mówić różne rzeczy możemy, ktoś powiedział, bylebyśmy na to znaleźli uzasadnienie Pisma Świętego. Jeżeli pojawiają się, drogie braterstwo, wątpliwości, to ewangeliści odnotowali oprócz samego wzoru modlitwy, którym zawarty jest adresat modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Pan Jezus mówił jeszcze słowa zapisane, odnotowane przez ewangelistę Jana w 14 rozdziale, 13, 14 wersecie. Jeśli o co będziecie prosić w imieniu moim, to uczynię. Jeżeli będziecie prosić Ojca Niebieskiego w imieniu moim, a prosić w imieniu moim, a prosić bezpośrednio Pana Jezusa, to chyba jest znaczna różnica. W 15 rozdziale tej samej Ewangelii, a w 16 wersecie czytamy tak. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, żeby wam dał, ja uczynię. Prosić Ojca Niebieskiego w imieniu moim. Ta sama myśl. 16 rozdział, 26 werset Ewangelii Jana mówi tak. W imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię, iż ja będę prosił za wami. To nie tak należy rozumieć, że mamy się modlić do Pana Jezusa, a On dopiero będzie się stawiał za nami u naszego Ojca Niebieskiego, jako do takiego go zagniewanego, nieprzystępnego przedstawiają niektórzy, którzy z Ewangelii mówią, że Ewangelię, czyli wesołą nowinę głoszą. Drogie braterstwo, apostoł św. Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 20 wersecie napisał tak. Dzięki czyniąc zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu. Chyba apostoł nie pozostawia w tym temacie żadnych wątpliwości. Natomiast w liście do Kolosan w 3 rozdziale, 17 wersecie napisał tak. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. Myślę, że drogie braterstwo, jeżeli ktokolwiek jakkolwiek chciałby te słowa przeinaczyć, to musielibyśmy powiedzieć wtedy, że gdyby jemu uwierzyć, to trzeba by założyć, że apostoł święty Paweł nie miał racji. A myślę, że tak uczynić nie możemy. Drogie braterstwo, oprócz wzoru modlitwy, Pan Jezus przy innych okazjach mówił także o zachowaniu przy modlitwie. Mówił Pan Jezus, gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. To znaczy oni czynili nie po to, żeby uzyskać łączność z Panem Bogiem, żeby nawiązać z Nim kontakt, żeby swoje żale, chęci, pragnienia, uwielbienie przedstawić, ale po to, żeby być widzianym, że się modlą, żeby być widzianym przez innych. Myślę, że to nie jest cel, to nie jest podstawowe zasady modlitwy. Pan Jezus sugeruje, że ty, gdy się modlisz, to co masz zrobić? Wejdź do komory. Dlaczego? Czy gdzie indziej Pan Jezus nie wysłuchuje? Nie, drogie braterstwo. Chodzi o to, o czym jeszcze może wspomnimy, że żeby się odizolować, żeby rzeczywiście w ciszy i skupieniu mieć możliwość, mieć bardziej sprzyjające warunki ku temu, ażeby nawiązać kontakt z Panem Bogiem. Jak często należy się modlić? Kolejne zagadnienie z tematu modlitwy. Jak często to robić, mówi zarówno nasz Pan, jak i apostołowie. Pan Jezus wypowiedział podobieństwo, które nazywamy podobieństwem o natrętnej wdowie, która domagała się od sędziego pomszczenia swojej krzywdy. Sędzia, pamiętamy, z początku nie chciał, jak to się dzisiaj popularnie mówi, zbyć, ale ona się nie pozwoliła. Była natrętną, nalegała, ponawiała swoje prośby i była wysłuchana z powodu tego, że była wytrwała w tym, co postanowiła. I myślę, że to podobieństwo nam mówi, jakby sugerujemy, że zawsze trzeba się modlić. To nie znaczy, że wydaje nam się, żeśmy nie otrzymali odpowiedzi na nasze modlitwy, to no zbędne jest, żeby prośbę swoją ponawiać. To nie jest właściwe rozwiązanie sytuacji. A apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 17 wersecie, zapewne znany bratecu werset, gdzie apostoł mówi, że bez przestanku się modlicie. To nie znaczy z kolei, że mamy nic nie robić, tylko się modlić, bo to nie taki sens jest tego zalecenia apostolskiego, ale mamy mieć ducha modlitwy stale i wciąż i wykorzystywać sytuacje, w których mamy możliwość na nawiązanie łączności z Panem Bogiem. A apostoł święty Jakub dodaje jeszcze taką radę, dlaczego mamy się modlić. W 5 rozdziale swojego listu, w 16 wersecie mówi, że wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. I w naszym życiu, w życiu swoich bliskich, w życiu w różny sposób doświadczonych braci i sióstr, których tworzymy jedną rodzinę duchową, znamy, możemy mnożyć takie przykłady. Ostatnimi czasy możliwość porozumiewania się znacznie się poprawiła. Możemy wiedzieć o doświadczeniach, wypadkach, przypadkach różnych braci, różnych sióstr lub ich dzieci, o których wcześniej nie wiedzieliśmy albo nie wiedzieliśmy tak powszechnie i tak szybko. Dzisiaj, drogie braterstwo, wiemy i słyszymy o prośbie o modlitwę. I potem również słyszymy, że te modlitwy są skuteczne. To jest potwierdzenie, drogie braterstwo, tego właśnie, co apostoł święty Jakub napisał. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Kolejne zagadnienie, drogie braterstwo, w temacie modlitwy, to czy potrafimy się modlić? Ktoś powie dziwne pytanie. Ale mnie nie chodzi, drogie braterstwo, wcale o formę, o to, w jakie słowa ubierzemy naszą prośbę, bo tych próśb mamy w stosunku do naszego Ojca Niebieskiego najwięcej. Jedni potrafią to zrobić lepiej, drudzy gorzej, ale nie chodzi o formę, ubranie tego w słowa. Ani nie chodzi mi o to, ażebyśmy zapominali o Pańskiej wskazówce, żeby w modlitwach nie być wielomównym, ale chodzi o stan naszego serca, naszego umysłu. Mówimy często skrótowo stan naszej duszy, pozwalającej w różnych sytuacjach i chwilach naszego życia uzyskać właśnie, nawiązać tą łączność z Panem Bogiem. W przypadku naszego Pana też znajdziemy taki przykład, w którym to ani ewangeliści opisujący to wydarzenie, ani wszyscy, którzy byli tego świadkami, nie potwierdzają, nie wyrazili się, nie zauważyli tego, że Pan Jezus się modli. Pamiętamy, że było to przy wskrzeszeniu Łazarza. A jednak Pan Jezus to uczynił. Chociaż wszyscy obserwatorzy tego w jakiś szczególny sposób nie zauważyli. Ale Pan Jezus wypowiedział takie słowa zapisane przez ewangelistę Jana w 11 rozdziale, a w 41 i 2 wersecie. Ojcze, dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał. Niedwuznacznie wskazują te słowa na to, że w tym momencie, nie wypowiadając żadnych słów, w specjalny sposób nie skupiając się albo nie odchodząc gdzieś na bok, drogie braterstwo, Pan Jezus nawiązał taką łączność z Panem Bogiem. Upewnił się, czy to, co ma uczynić, uzyskuje akceptację Ojca Niebieskiego. Z definicji, którą przytoczyliśmy na wstępie, powiedzieliśmy, że modlitwa to zwrócenie się do Boga w słowie lub myśli celem nawiązania z Nim kontaktu. Jeżeli mówimy, czy potrafimy się modlić, to, drogie braterstwo, są pewnie warunki w naszych życiu, sytuacje, okoliczności, które nie sprzyjają skupieniu, nie sprzyjają zatem nawiązaniu kontaktu z Panem Bogiem. Takim zapewne miejscem to są miejsca publiczne, miejsca przed ołtarzem, w ruchliwym miejscu, gdziekolwiek by się to miejsce nie znalazło, na przykład bardzo modne ostatnio w zakładach pracy. To są miejsca, które na pewno nie sprzyjają skupieniu, a więc nawiązaniu łączności. Drogie braterstwo, w domach naszych, czy głos radia, czy telewizora pomaga nam w skupieniu? Dlatego też Pan Jezus powiedział, ty gdy się modlisz, to wejdź do komory. Czy, drogie braterstwo, przypominanie Panu Bogu Jego słów sprzyja nawiązaniu łączności z Panem Bogiem? Przypuśćmy tak, żeby kiedyś anioł stanął przed Marią i tak z 10 razy tylko powiedział: bądź pozdrowiona, łaską udarowana, znalazłaś łaskę u Boga. Czy coś z tego pozdrowienia zrozumiałaby Maria? A dzisiaj, drogie braterstwo, miliony ludzi na świecie po setki razy dziennie, można powiedzieć, dziesiątki przynajmniej dziennie, powtarza wciąż w koło Panu Bogu, przypomina Jego wypowiedziane słowa. Czy one sprzyjają nawiązaniu łączności z Panem Bogiem? Zdaje się, że nie. Inny problem, drogie braterstwo, kolejny, związany z tematem modlitwy, to nawiązujemy tą łączność nie tylko po to, ażeby o coś Pana Boga prosić, chociaż bezwzględnie tych próśb w naszych modlitwach jest najwięcej. Bo nawet prośba o przebaczenie naszych upadków też jest prośbą. Ale, drogie braterstwo, czy czasami nie jest tak jak w życiu? Do ziemskiego rodzica, do ojca, to chętnie idziemy, gdy czegoś potrzebujemy. Układamy sobie nawet jakieś takie pochlebne słowa, zaczynamy tak podchlebiać się, coś obiecywać, a może najpierw przygotowujemy grunt, może by tatuś chciał coś, żeby mu coś zrobić, może przynieść, może podać. Przygotujemy sobie grunt, ażeby, bo czegoś potrzebujemy, coś chcemy przez to uzyskać. Rodzice się często, ojciec wykapuje wcześniej, o co tu chodzi, po co te zabiegi. Ale, drogie braterstwo, no miłe to jest słuchać takie rzeczy. Ale odwróćmy sytuację. Możemy sami sobie powiedzieć, byliśmy dziećmi, mieliśmy dzieci, obserwujemy wychowanie naszych wnuków, to, drogie braterstwo, unikamy, sami unikaliśmy spotkania z ojcem, gdy coś złego uczyniliśmy. Czy tak nie było? Drogie braterstwo, udało nam się coś większego, błahego, nieważne, nie jest istotna skala naszego przewinienia. Ale jest taki fakt. To spieszymy się ojcu przyznać, czy unikamy spotkania? Unikamy spotkania. Liczymy na to, jak się ojciec nawet dowie za jakiś czas, to już jakiś czas minie, czas mojej rany, to jego złość nie będzie taka ostra. Może idziemy do mamy, mama go tam troszkę, może ojca troszkę udobrucha. A, drogie braterstwo, Pan Bóg jak na to reaguje? Pan Bóg wie. Pan Bóg wie, co złego uczyniliśmy. Złe, ale czeka, czy w ogóle jak do złego się przyznamy. Czy raczej będziemy szukać usprawiedliwienia, że my to tak nie chcieliśmy, my chcieliśmy, ale to inni byli winni temu, bo nas na złą drogę sprowadzili. Myślę, że w tej sytuacji ciśnie się na usta przykład syna marnotrawnego. Gdyby popełnił zło, popełnił błąd życiowy, można powiedzieć, wybrał, tak jak się dzisiaj młodym wydaje, że do nich świat należy. Oni sobie zrobią lepiej i będzie, nikt im nie będzie przeszkadzał, nikt im nie będzie bez przerwy narzekał, że źle robią. No więc zabrał część przynależnemu majątku, poszedł. Tam zrozumiał, że czynił źle. Ale gdyby, drogie braterstwo, postanowił wrócić do ojca z taką myślą, że powiedzieć, wiesz ojcze, przecież mnie znasz, ja nie byłem złym synem. To tamci, to te okoliczności, to warunki, to towarzystwo, w które wpadłem, sprawiło, że musiałem robić to czy tamto. Czy ojciec, widząc wtedy syna z daleka, kiedy padł mu na ramiona i nie potrzebował już żadnych słów, bo widział, że jeżeli syn wraca, to znaczy, że zmiana w jego charakterze, w jego usposobieniu nastąpiła. Czy my czasami, drogie braterstwo, też tak nie próbujemy? Nie próbujemy zwalić, jakby można przełożyć wszystkich niepowodzeń naszych na barki innych. Że to trudności, że okoliczności, że przeciwności, że zły wpływ, taki czy inny przymus. Myślę, że, drogie braterstwo, nie zawsze to jest zasadny powód, ale, drogie braterstwo, to myśmy ostatecznie zdecydowali w danej sprawie, czy damy się przekonać, czy nie. A okazuje się, że gdy przeanalizujemy życia innych braci, innych sióstr, to znaleźli się w podobnych, a jakoś ci źli koledzy, złe koleżanki nie dały rady ich przekonać i jakby przegiąć na własną stronę. Takie braterstwo inne. Kolejna sprawa, bardzo istotna w przypadku modlitwy. Czy nie zapominamy podziękować za coś, co otrzymaliśmy? Psalmista nie zapomniał. W tym wersecie tematowym właśnie czytamy. Wychwala Ojca Niebieskiego, że błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odjął miłosierdzia swego ode mnie. Nie przypisuje także tych wydarzeń, które miały miejsce, które dostrzega w Izraelu, zbiegowi okoliczności, różnym przypadkom, zrządzeniu losu, naturalnemu biegowi wydarzeń i tym podobnym różnym życiowym kolejom losu. Widzi tu opatrzność Bożą, widzi tu kierownictwo Boże, bo były sytuacje, przywodzi na pamięć sytuacje bez wyjścia, sytuacje, które gdyby nie boska ingerencja, to człowiek w żaden sposób nie byłby w stanie się sam wyzwolić. Analizując, drogie braterstwo, indywidualnie nasze modlitwy, możemy powiedzieć, że, tak jak już wspomniałem, najwięcej w nich jest próśb. Ale czy równolegle z tym także podziękowań? A mamy pewnie za co dziękować. Bo chociaż tego nie dostrzegamy, ale musimy, już brat na wstępie powiedział, że nic w przypadku życia ludu pańskiego, nic nie w przypadku życia jego dzieci, Kościoła, wieku Ewangelii, nie jest dziełem przypadku i nie dzieje się bez woli Ojca Niebieskiego. Apostoł Święty Paweł w liście do Kolosan, 4 rozdziale, a 2 wersecie mówi: w modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem. Apostoł Święty Paweł wyraźnie łączy te dwie rzeczy. Trwajcie w modlitwach, ale z dziękowaniem. Nie zapominajcie o tej najważniejszej rzeczy, żeby również i potrafić podziękować. Jeżeli mamy odwagę przyjść poprosić, to nie zapominajmy również o podziękowaniu. A mamy za co, drogie braterstwo, dziękować? Za każdą próbę wiary, cierpliwości, za każde potknięcie, gdzie można było zwyciężyć. Jest powód do dziękowania. Za każde zwycięstwo powód do dziękowania. Za każdą sposobność służenia wielkiemu królowi, a nawet wtedy, gdy trzeba było cośkolwiek z naszej strony wynałożyć lub cierpieć w danej sprawie, to jest to powód do wdzięczności. Myślę, że przykłady, gdybyśmy szukali w Piśmie Świętym, znajdziemy ich wiele. Apostoł w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale czytamy, że anioł pański otworzył drzwi więzienia apostołów. Otworzył drzwi, wyprowadził na wolność. Wydawałoby się sytuacji bez wyjścia. W 12 rozdziale tej samej księgi anioł pański uwalnia z więzienia na modlitwy zboru apostoła. Drogie braterstwo, czy możemy wyciągnąć z tego jakąś lekcję? Możemy. W życiu naszym też spotykamy wiele rzeczy, które tak jak którymi apostoł był skrępowany, kajdanami, łańcuchami przywiązany do siedzących obok niego strażników. Nas też w życiu, drogie braterstwo, wiele rzeczy krępuje. Krępują nasze ręce w naszym działaniu, nie pozwalają nam. Coś nam nie pozwala pracować. rozwinąć swojej działalności. Ile często żelaznych bram, czyli przeszkód wydawałoby się nie do pokonania, stoi na drodze naszego poświęcenia. Ale z drugiej strony mamy zapewnienie, zapisane w psalmie 34, 8 wersecie, że zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Inne, drogie braterstwo, przykłady życiowe, które wskazują nam na to, że mamy za co dziękować, chociaż nie zawsze może to zauważamy. Czasami zdarza się, że jakieś dziwne, realnie niewytłumaczalne okoliczności i przeciwności stają na naszej drodze. Na odpowiedź nie zawsze trzeba długo czekać. Ktoś nam grozi, a nagle umiera krótko przed terminem spełnienia groźby. Wypadek można i tak założyć, ale jak wspomniałem, nic w przypadku ludu Bożego nie jest dziełem przypadku. To nie są wymyślone, drogie braterstwo, sytuacje. To są przykłady sytuacji z życia braterstwa. Kiedy nam się, drogie braterstwo, najbardziej spieszy, spotykamy zamknięty szlaban. Często jeździmy tą drogą i nigdy o tej porze nie jest zamknięty. Dzisiaj akurat tak. Ale kiedy jedziemy dalej, to szybko się przekonujemy, dlaczego tam musieliśmy 5 minut stać. Inny przykład życiowy, drogie braterstwo. Dziwna awaria samochodu na drodze, która praktycznie niewytłumaczalna, bo skrótowo można powiedzieć, sam się zepsuł, sam się naprawił. Ale dlaczego? Kiedy ujedziemy kilka kilometrów dalej, mamy odpowiedź na to pytanie. W życiu codziennym, drogie braterstwo, czasami w zawodowym, wydaje nam się, że nie chcemy robić komuś przykrości i podejmujemy się jakiejś sprawy. I zachowujemy się w tym momencie często jak Balaam. Coś nas kusi, chociaż sumienie nie do końca na to przyzwala. Pan Bóg dozwoli na to, co chcemy zrobić, czego się podjąć, jeżeli wie, że nie będzie to dla nas szkodą, ale nauczką, lekcją życiową. Wkrótce, drogie braterstwo, sytuacje, okoliczności, uwarunkowania nas przerastają. Myślimy i prosimy Ojca Niebieskiego, aby pomógł nam się z tego bezpiecznie wycofać. Gdy się to stanie, to się chwilowo się cieszymy i oddychamy z ulgą, nie zastanawiając się, kto za tym stoi. Często widzimy tylko tych złych i niedobrych ludzi, którzy nam w czymś przeszkodzili. A jednak powód był inny. To były odpowiedzi na nasze modlitwy. Nie zniechęcamy się, drogie braterstwo, także, gdy widzimy, że Pan nie postępuje z nami tak pomyślnie jak z innymi, albo tak, jakbyśmy chcieli. To nie oznacza wcale, że Pan Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. Mądrość Boża wie lepiej, co dla nas jest dobre, jako każdego dziecka z osobna. Naszym ziemskim, cielesnym dzieciom też się wydaje czasami, że rodzice to są tylko po to, żeby dzieciom przeszkadzać. Żeby zawsze mówić nie, nie wolno, tego nie rób, bo potrafią przewidzieć, co chęć zrobienia czegoś, które wyraża dziecko, do czego może doprowadzić, czym się może skończyć. Pan Bóg też czasami nam się wydaje, że stawia nam kłody po drodze, a tak nie jest. Pan Bóg się w ten sposób o nas troszczy, ale my szukamy innych odpowiedzi, dlatego tego nie zauważamy. Gdybyśmy znowu szukali przykładów w Pismie Świętym, to też znajdziemy na to wiele dowodów, że Pan Bóg nie z wszystkimi jednakowo postępował. Wspomniana już sytuacja, wydarzenia Dziejów Apostolskich, to pamiętamy, że Pan Bóg dozwolił na zabicie Jakuba, a wyzwolił Piotra. Wielu chorych i potrzebujących było w Izraelu, a z woli Bożej Elizeusz uzdrawia Namana, Syryjczyka. Takie jest, drogie braterstwo, wola Boża. nie po to, żebyśmy ją zdyskutowali, ale my musimy uwierzyć w to, że jest najlepszą drogą dla nas, bo mamy dobrego Ojca i On jest miłością. I to, co dla nas wybiera, może nam się chwilowo nie podobać. Możemy chwilowo nawet myśleć, że Pan Bóg chce coś innego niż my chcemy, a my chcemy dobrze. Ale, drogie braterstwo, brat tu też wspomniał, na przykładzie często własnym, często bliski, znajomy, niekoniecznie braci, którzy wybrali w danej sprawie taką samą lub podobną drogę, o której myśmy marzyli, którą myśmy sobie zakładali. I Pan Bóg nam podpowiada odpowiedź: zobacz, co by się stało, gdybym ja zezwolił Ci wtedy, żebyś zrobił to czy tamto, tak jak wtedy chciałeś. Myślę, że potrafimy się wtedy przekonać, że lepiej było ufać Bożej woli. Co jest również ważne, drogie braterstwo, modląc się, nie pogardzać innymi w modlitwie. Tu przykład, drogie braterstwo, faryzeusza, celnika, chociaż takich już w naszej społeczności nie ma. Ale myślę, że możemy się zachowywać podobnie. Drogie braterstwo, nie możemy, dziękując Panu Bogu, na przykład cieszyć się, wyrażać swoje radości, że ja to jestem dobry, bo inni są gorsi. Ja to jestem dobry, bo gdybym zrobił coś innego, tak jak tamten brat lub tamta siostra lub ktoś inny, to, drogie braterstwo, byłbym gorszy, a ja tak jednak nie zrobiłem. To nie jest dobry stan serca, to nie jest dobre nastawienie. Nie powinniśmy także, drogie braterstwo, narzucać Panu Bogu naszej woli. To nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. Tak dał nam przykład nasz drogi Zbawiciel, który modlił się w ten sposób krótko przed swoją śmiercią w ogrodzie Getsemani. To zagadnienie nie narzucania Panu Bogu naszej woli ma bezpośrednią łączność z kolejnym zagadnieniem. O co mamy się modlić w ogóle? Apostoł Święty Jakub w 4 rozdziale 3 wersecie wspomina, że prosicie, a nie bierzecie, przeto iż źle prosicie. A źle, na czym polega to złe proszenie według apostoła Jakuba? Abyście to na rozkosze wasze obrócili. Prosimy może coś, Pan Bóg nam tego nie daje, bo widzi, że to by zaspokoiło tylko nasze ziemskie, cielesne pragnienie, które być może z gruntu rzeczy nie są złymi samymi w sobie, ale dla nas mogłyby przynieść więcej szkody, a najważniejsze dla nas jest dobro duchowe, a nie ziemskie, aniżeli zbudowania. I dlatego Pan Bóg nam tego nie daje. Pan Bóg źle prosimy, może też i dlatego, że, drogie braterstwo, Pan Bóg nam czegoś nie daje, bo jak mówi apostoł Jakub, źle prosicie z tego względu, że stan naszej duszy, stan naszego serca, umysłu, prawdziwe intencje naszych próśb nie są właściwe. Nie są przygotowane, można powiedzieć, na przyjęcie tego. Werset 18 tego tematowego psalmu, drogie braterstwo, według Biblii Tysiąclecia i według nowego przykładu mówi: gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan by mnie nie wysłuchał. Albo gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. Co ta myśl nam sugeruje? Gdybym stawiał Panu Bogu warunki, jak Ty mnie, Panie Boże, bym knuł coś niegodziwego, jak mnie wysłuchasz, to ja zrobię to i tamto. Gdybym zamierzał nieprawość, czyli zamierzałbym coś obiecać, a potem nie dotrzymać słowa, to, drogie braterstwo, na pewno Pan Bóg zna czyste intencje, te prawdziwe intencje naszych serc i na pewno, drogie braterstwo, możemy powiedzieć w ten sposób: w takiej modlitwie nie wysłuchuj. Co jest jeszcze, drogie braterstwo, istotne w przypadku modlitwy? Powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedzi na nasze modlitwy. Czasami wydaje nam się, że one nie nadchodzą. Nie nadchodzą, bo czy może ich nie zauważamy. Nie zauważamy, albo albo nie rozumiemy tych odpowiedzi, które do nas docierają. A to nie jest tak, że Pan Bóg może pozostawia bez odpowiedzi. Mężczyzna Boży Hiob, w 33 rozdziale jego księgi, a 14 wersecie czytamy tak. Wszak Bóg mówi raz i drugi, a człowiek tego nie uważa. Czyli Pan Bóg mówi. Pan Bóg mówi i to czasami nie raz. A my jesteśmy czasami taki odpornymi dziećmi, że my tego nie zauważamy. A dlaczego, drogie braterstwo, nie zauważamy? Bo wydaje nam się, że te odpowiedzi nie nadchodzą, bo zakładamy sobie z góry odpowiedź na naszą modlitwę i dlatego tej, która przychodzi, nie uważamy za odpowiedź Pana Boga. Drogie braterstwo, taka jest sytuacja. Ją odrzucamy. Odrzucamy, bo to Pan Bóg tak przecież nie mógł nam odpowiedzieć. W każdym bądź razie, drogie braterstwo, gdy nie rozumiemy woli Bożej, to albo się jej nie dopatrujemy, to nie zniechęcajmy się i nie podejmujemy pochopnych decyzji. Tak czasami bywa. Czasami niekontrolowany strach może przynieść zły skutek w naszym życiu. Pewnie każdy z nas, drogie braterstwo, się z osobna przekonał o tym. Podjął decyzję zbyt pochopnie, zbyt wcześnie i ona nie skończyła się dla nas, dla każdego z nas dobrze. Ale myślę, że gdybyśmy biblijnych dowodów szukali, że strach jest złym doradcą, jak się to popularnie mówi, to możemy zauważyć przypadek Ozy przy Arce, sprowadzany przez króla Dawida, jak również uczniów, których jakby na morzu podniósł strach, będąc podczas burzy na łodzi z naszym Panem. Zdarzyć się może, drogie braterstwo, i tak, że nie na wszystkie modlitwy, nie na wszystkie modlitewne zapytania zasyłane do Pana Boga, dlaczego, Panie, otrzymamy odpowiedź w tym życiu. Myśli Boże są inne, aniżeli ludzkie. Kiedyś na pewno je poznamy. Póki co musimy, drogie braterstwo, zaufać, uwierzyć i przyjąć, że są dla nas najkorzystniejszym rozwiązaniem, najkorzystniejszym rozwiązaniem sytuacji w naszym życiu. Drogie braterstwo, tak jest. Myśmy z własnym swoim dzieciom nigdy jako niedoskonali rodzice przecież nie uczynilibyśmy krzywdy albo nie doradzilibyśmy czegoś, to mogło, z góry wiemy, że mogłoby im przynieść szkodę. A przenieśmy to, drogie braterstwo, na naszego Ojca Niebieskiego, który jest doskonały w miłości, wie na początku koniec, jest wszechwiedzący i, drogie braterstwo, czy On, jeżeli jesteśmy wiernymi Jemu dziećmi, czy On zechciałby dla nas coś uczynić ze szkodą? Na pewno nie. Kolejne pytanie, drogie braterstwo, które się nasuwa. Mówimy często, że nasz Ojciec Niebieski jest wszechwiedzący. To dlaczego wszechwiedzący Ojciec nie daje nam czegoś z góry, tylko czeka, aż my o to poprosimy? Czeka na naszą modlitwę. Dlatego, drogie braterstwo, że chociaż wie, czego my potrzebujemy, to czeka, aż tego szczerze zapragniemy. I po drugie, aż stan naszego serca będzie gotowy przyjąć to, co Pan Bóg nam pozwoli osiągnąć. To błogosławieństwo, które nam Pan Bóg ześle. I ostatnie, drogie braterstwo, może zagadnienie związane, 12 z zagadnieniem, z tematem modlitwy. Czy nasze modlitwy są Panu Bogu przyjemne? Czy Pana Boga nie nużą czasami? Bo my stale i wciąż mamy najwięcej próśb, a często zgodnie z tą radą pańską i biorąc na przykład to podobieństwo natrętnej wdowie, ponawiamy swoje prośby i stale i wciąż o to samo, prawie to samo prosimy. To, drogie braterstwo, możemy powiedzieć, Pismo Święte zapewnia, że są nam przyjemne. Są nam przyjemne dzięki zasłudze wypełnionych ślubów ofiarowania naszego Pana, stanowiących przyjemną woń dla Boga. I dzięki zastosowaniu przez przypisanie tych zasług zasług tej ofiary za Kościół w wieku Ewangelii. I daje nam to, a to przypisanie daje nam właśnie przystęp do Boga i możliwość nazywania Go Ojcem Niebieskim. Chęć kontaktu, drogie braterstwo, z naszym Ojcem świadczy nie tylko o dobrym, właściwym stanie naszego serca, ale także o tym, że jesteśmy Mu miłymi dziećmi. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale to opisuje od 4 do 6 wersetu skutki, albo można powiedzieć takie efekty zewnętrzne popełnienia grzechu na śmierć. A w nim jest co? Powiedziane niemożliwość nawrócenia się do pokuty. Grzesznymi ludźmi jesteśmy i upadki zdarzają nam się stale i wciąż. Ale, drogie braterstwo, dowód, że chcemy się uniżyć, że się uniżamy, że nawracamy się do pokuty, mamy odwagę i chęć zbliżenia się do Pana Boga z prośbą o przebaczenie naszego upadku w Jezusie Chrystusie, to jest dowód, że nie popełniliśmy grzechu na śmierć. Powinniśmy się, drogie braterstwo, starać o świeże dowody zapewniające nas o tym, że jesteśmy miłymi dziećmi. Nie zniechęcać się i nie załamywać się także z powodu, drogie braterstwo, naszej niedoskonałości. Tłumaczenie tego wersetu 18, który wspomniałem dotychczas według innych tłumaczeń, ale wróćmy do tłumaczenia z Biblii Gdańskiej. Bym był patrzył na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchałby mnie Pan. Drogie braterstwo, bym był patrzył, ten wyraz patrzył, gdzie wyjdziemy do pomocy konkordancji Stronga, to znajdziemy takie wyrażenia. Rozważać, wpatrywać się, zwracać uwagę, między innymi. Wpatrywać się, zwracać uwagę na nieprawość, na gdybym miał utrapienie z niegodziwości mojej. A więc, drogie braterstwo, gdyby psalmista jakby chciał powiedzieć, gdybym ja się obawiał, nie chciał przyjść do Pana Boga, nie zbliżyć się, nie prosić o łaskę dla Izraela, o wybawienie. Tak samo i my możemy powiedzieć, nie zbliżaliśmy się do Pana Boga, bo zbytnio bylibyśmy jakby przewrażliwieni swoimi niedoskonałościami, upadkami. To, drogie braterstwo, jeżeli nie będziemy się zbliżać, to Pan Bóg nam wysłucha? Z góry nam coś da? Nie. Drogie braterstwo, nie powinniśmy się, nasze upadki, nasze zdarzające się potknięcia nie powinny nas załamywać. Nie powinniśmy trapić swojej duszy z powodu naszej niedoskonałości. Gdybyśmy się ponad miarę przyglądali, wpatrywali w nasze niedoskonałości, to, drogie braterstwo, skutku właściwego nie odniesiemy. Dlatego też, drogie braterstwo, to, co jest dla nas najistotniejsze, Rada Pańska, zapisana przez Ewangelistę Mateusza w 26 rozdziale, a 41 wersecie. Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Kolejne nawoływanie i do czuwania, i do modlitwy. Jednego i drugiego. Jedno bez drugiego nie może być. Musimy czuwać, musimy mieć się na baczności, nie tylko na czasy i chwile, drogie braterstwo, czuwanie, tu jest mowa. Czuwać musimy nad swoim życiem, postępowaniem, myślami, potrzebami szatana, które często przychodzą na nas i to każdy z nas nie może, nikt z nas nie może powiedzieć, że jest wolny od tego. Mamy czuwać, ale mamy się modlić. Mamy modlić, kiedy widzimy, że coś nas przerasta, że coś czegoś nie możemy zrobić, nie jesteśmy sami w stanie poradzić, to, drogie braterstwo, mamy taką skocznię. Mamy taki błogosławiony przywilej modlitwy. I dlatego czuwajmy, drogie braterstwo, i korzystajmy z tego przywileju, szczególnie ważnego i szczególnie istotnego w godzinie pokuszenia, która miała przyjść na wszystek świat, a który, jak wierzymy, w którym przyszło nam obecnie żyć. Dlatego, drogie braterstwo, miejmy na uwadze te krótkich parę słów na temat najistotniejszego dla nas przywileju modlitwy, łączności z Panem Bogiem. Korzystajmy z Niego, żebyśmy jak najwięcej błogosławieństwa uzyskali, a kiedyś zasłużyli na to na to dobre miano sługa wiernego i nagrodę w nić do radości Pana swego, czego z głębi serca braterstwo życzę i sam pragnę, co daj nam Boże Pan.